Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Ja znajduję się w studiu Radia Ain Karim. Częstotliwość 104,4 FM. Oczywiście można słuchać też na falach internetowych w cudzysłowiu. Środa, czyli audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. O czym, no zawsze ten temat, jak wybieram do audycji, to zawsze myślę sobie, co tu będzie ciekawe. Wszystko w naszym ciele, w zdrowiu jest ciekawe. Ale rzeczywiście widzę teraz, że w ostatnim okresie ruch antystatynowy, to są leki, które zmniejszają poziom cholesterolu, a przez to zmniejszają miażdżycę, jest w natarciu. Z drugiej strony coraz więcej z was jakby czuje problem, że chcecie być długo zdrowi, aktywni, chcecie, aby wasz mózg dobrze pracował. Dlatego pomyślałam sobie, że dziś będziemy mówić o miażdżycy. Co to jest miażdżyca? Miażdżyca jest to przewlekła choroba zapalna tętnic. Cechuje się tworzeniem charakterystycznych zmian na ściankach naczyń tętniczych, czyli miażdżyca nie dotyczy żył. Zawsze jest to problem, czy to są tętnice, czy żyły chore, więc mówię wyraźnie, że miażdżyca, czyli ten stan zapalny, dotyczy tętnic i w tętnicach tworzą się blaszki miażdżycowe. Miażdżyca może być oczywiście bezobjawowa, i tak jest najczęściej w początkowym okresie. Może też powodować objawy, na przykład bóle wieńcowe, które mogą zapowiadać wystąpienie zawału serca. Może to być objaw w postaci chromania przestankowego, ale także objawy neurologiczne. Miażdżyca rozwija się podstępnie przez wiele lat, stanowi przyczynę chorób sercowo-naczyniowych, na przykład wymienionego wcześniej zawału serca. W profilaktyce co stosujemy? Odpowiedni tryb życia, utrzymanie odpowiedniej diety, prawidłowej masy ciała, aktywność fizyczna, niepalenie papierosów. To jest takie resume, clue, ale teraz przejdziemy do szczegółów. Zatem, jak już wszyscy teraz będziemy sobie zdawać sprawę z tego, miażdżyca, choroba tętnic, która poprzez to, co zaczyna się gromadzić na jej ściankach, prowadzi do zwężenia ich światła. Przyczyną zwężenia tętnicy jest blaszka miażdżycowa, która zbudowana jest głównie z cholesterolu, który wyrasta jakby ze ściany tętnicy, doprowadza do zmniejszenia przepływu krwi, niedokrwienia, skutkuje to niedotlenieniem narządów. Jak często występuje miażdżyca? Miażdżyca we wczesnym etapie może się pojawiać nawet w dzieciństwie, ale jej objawy najczęściej pojawiają się między 50 a 60 rokiem życia. U mężczyzn nieco wcześniej mamy już nawet
audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
W tej chwili 30-parolatków, którzy mają objawową miażdżycę tętnic wieńcowych. W różnych tętnicach u tego samego człowieka, nawet w jednej tętnicy, mogą wystąpić zmiany miażdżycowe o różnym nasileniu i stopniu zaawansowania. Najczęściej jest tak, że jednak są miejsca newralgiczne, gdzie to wyrastanie tego cholesterolu z naczynia jest większe i szybciej prowadzi do zwężenia. Szybkość rozwoju miażdżycy jest różna. Są momenty, w których dochodzi do przyspieszenia tego procesu. Zmiany, takie nacieczenia tłuszczowe obserwowane są już także u dzieci i to już jest podłoże do tworzenia blaszki miażdżycowej, takiej, która może być istotna chorobowo. W przeszłości miażdżyca rzeczywiście występowała głównie u mężczyzn, ale także, natomiast w tej chwili widzimy, że niestety te zmiany środowiskowe powodują, że już także kobiety 40-paroletnie mogą chorować. Skoro miażdżyca występuje w tętnicach, tętnice to są te naczynia, które doprowadzają krew do właściwie do wszystkich narządów naszego ciała. Zatem objawy, jakie będą występować w przebiegu miażdżycy, związane są głównie z niedokrwieniem, czyli z niedostatecznym dopływem krwi do poszczególnych narządów. Najważniejszym, czy często najwcześniej chorującym narządem z powodu miażdżycy jest serce. Objawowa miażdżyca, która dotyczy serca, to jest choroba wieńcowa. Blaszka miażdżycowa prowadzi do zwężenia, zamknięcia tętnicy wieńcowej, co może się objawiać bólem wieńcowym, który występuje podczas wysiłku. I ten ból w początkowej fazie choroby ustępuje często sam. Czasem wystarczy zastosowanie jakiegoś leku, czyli na przykład nitrogliceryny podjęzykowo i on ustępuje. Natomiast jeśli taki ból nie ustępuje, ma charakter rozpierający, nie ustępuje więcej niż 15 do pół godziny, to tak naprawdę może to być już problem, czyli świadczyć o wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego. Typowy ból wieńcowy jest zlokalizowany w klatce piersiowej, odczuwany jest za mostkiem, może promieniować do szyi, żuchwy, lewego barku, lewego ramienia, zwykle wzdłuż nerwu łokciowego do nadgarstka i ręki, a także do górnej części brzucha. Czyli widzimy, że tutaj bardziej to lokalizuje się po lewej stronie naszego ciała. Ból może być wywołany przez wysiłek fizyczny, stres, w początkowej fazie choroby ustępuje w spoczynku. Jeśli nie ustępuje, to znaczy, że blaszka miażdżycowa pękła, powstał na tej blaszce zakrzep, w wyniku czego dochodzi do martwicy mięśnia sercowego, czyli zawału. W tej chwili mówimy oczywiście o tak zwanych ostrych zespołach wieńcowych, ale dla takiej nomenklatury powszechnie przyjętej zawał serca rzeczywiście jest tym stwierdzeniem takim adekwatnym. Kolejnym narządem, który często jest atakowany przez miażdżycę, to są tętnice kończyn dolnych. Nie żyły, tylko tętnice. Miażdżyca rozwija się w tętnicach, które doprowadzają krew do kończyn dolnych. Objawia się bólem podudzia, łydek, które pojawiają się w czasie marszu lub biegu. Objaw ten nazywa się chromaniem przestankowym. Oczywiście nie mówimy o bólu, który pojawia się u osoby zaczynającej biegać, czyli bólu związanym po prostu z niewytrenowaniem. To jest bardzo charakterystyczny ból. Występuje on z dość stałą regularnością po wykonaniu określonej pracy mięśniowej, czyli przejściu określonego dystansu. Dlatego lekarz, który zbiera wywiad, się zwykle zadaje pytanie. Po przejściu jakiego odcinka pojawia się ból w łydkach? I my mówimy 100 metrów, 200, 300, 500 metrów, prawda? Jeśli ktoś mówi, że go nogi bolą po 10 kilometrach, no to w ogóle się lekarz tym nie przejmie. Natomiast jeśli rzeczywiście ten ból pojawia się po 100, 200 metrach, wymaga zatrzymania się i ustępuje po odpoczynku, może to świadczyć o miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Ból częściej występuje przy wchodzeniu pod górę niż schodzeniu. I najczęściej lokalizuje się w mięśniach łydki. Czyli tu mamy kolejny narząd, który często objawowo pokazuje nam, że nasza miażdżyca jest już zaawansowana. No i wreszcie bardzo ważne miejsce, w którym może lokalizować się miażdżyca, to są tętnice szyjne i kręgowe. I tutaj dlatego to jest ważne, że tętnice szyjne, kręgowe zaopatrują w krew mózg. Przebieg zwężenia danej tętnicy kręgowej czy szyjnej może być bezobjawowy albo objawowy. Objawowe zwężenie, mówimy o nim wtedy, jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpiły przejściowe lub trwałe objawy niedokrwienia mózgu. Czyli pojawił się niedowład, porażenie, zaburzenia czucia, czyli mieliśmy udar mózgu, przejściowe zaburzenia mowy, jeśli zwężona jest tętnica po stronie półkuli dominującej, czyli jeśli jesteśmy praworęczni, to nasz ośrodek mowy znajduje się w lewej półkuli. No i zaburzenie widzenia po stronie zwężenia. Jeśli te objawy ustępują samoistnie, mamy przeprowadzoną diagnostykę i lekarz badający, wykonujący USG tętnic stwierdza, że może to być zwężenie tętnic szyjnych i może w efekcie prowadzić do udaru, bądź już jesteśmy po udarze, to taka tętnica może być kwalifikowana do interwencji, czyli do naprawy tętnic szyjnych czy kręgowych, zależnie od miejsca lokalizacji. Może to być zabieg w zakresie chirurgii, bądź też kardiologii interwencyjnej, czy neurologii interwencyjnej. To już zależnie od tego, który specjalista się w tym będzie specjalizował. Blaszka miażdżycowa to jest powolne gromadzenie się w ścianie tętnic, cholesterolu i komórek, które są nazywane monocytami. Monocyty po przekształceniu w makrofagi, czyli takie komórki żerne, pochłaniają gromadzące się w ścianie naczyniowej ten zły cholesterol, czyli LDL, wypełniają się nimi, obżerają i takie makrofagi, które są wypełnione tym złym cholesterolem, nazywają się komórkami piankowymi. W wyniku gromadzenia się tych makrofagów, tych lipoprotein LDL, czyli tego złego cholesterolu, tworzy się ta blaszka miażdżycowa. Taka blaszka miażdżycowa, jeśli jest bogata w cholesterol i ma dużo tych komórek piankowych, łatwo może pęknąć. Jeśli pęknięcie jest duże, powstaje zakrzep, który zamyka tą tętnicę i dochodzi do ostrego niedokrwienia narządu, w którym mamy do czynienia z miażdżycą. Czyli na przykład może być zawał serca, udar mózgu, może być ostre niedokrwienie kończyn dolnych, może być niedokrwienie w zakresie siatkówki, czyli w oku. Może się też niestety takie niedokrwienie zrobić w zakresie tętnic, które odpowiadają za ukrwienie ucha środkowego i robi się nagła głuchota. Skłonność do pęknięcia mają szczególnie blaszki miażdżycowe, które są słabo przerośnięte tkanką włóknistą. Takie blaszki nie są duże i mogą, okazuje się, wcale w małym stopniu zwężać tętnice, ale warunki, które prowadzą do tego pęknięcia i do pojawienia się zakrzepu, w takiej blaszce już też istnieje. Dlatego też często jest tak, że zawał serca pojawia się u osoby, która wcześniej nie prezentowała objawów, o których mówiłam, czyli bólów wieńcowych w trakcie aktywności fizycznej. To wtedy takiego człowieka łatwiej nam jest zdiagnozować. Natomiast ponieważ ostry zespół niedokrwienny, właściwie w tych wszystkich narządach, o których mówimy, może się pojawić na niewielkiej blaszce miażdżycowej, często wcześniej nie mamy objawów. Oczywiście nie każde pęknięcie blaszki miażdżycowej prowadzi do zawału serca. Małe pęknięcia powodują rozwój zakrzepu w środku blaszki, w ścianie tętnicy, mogą lekko ją przymykać, czyli te dolegliwości mogą się trochę uspokoić. U kogo występuje miażdżyca? Miażdżyca tak naprawdę może wystąpić u wszystkich ludzi. Pierwsze zmiany miażdżycowe mogą się pojawić, jak już powiedziałam, we wczesnym dzieciństwie, natomiast te objawy zwykle są u osób około 50 roku życia.
Zaskoczysz mnie, powiedz mi, czy mnie życie zadziwisz, czy dziś uderzysz mnie tak jak sztorm, czy pogładzisz po twarzy. Ja wiem, że plany moje po to są, by bawić cię. Bo tak z tobą wiem. jeszcze mocniej chcę żyć. Nie złamiesz mnie z każdą chwilą złą. Ja dalej, jeszcze, jeszcze dalej chcę iść. Nawet gdy nie ułatwiasz tego mi.
Profilaktyka i leczenie miażdżycy. Im wcześniej zaczniemy myśleć, że tak naprawdę ten problem będzie nas dotyczył, tym lepiej. Bardzo ważne jest, żeby te zachowania prozdrowotne rozpoczynały się już od najwcześniejszych naszych lat, czyli tak naprawdę w dzieciństwie. Zatem rola rodziców, właściwie wszystkich, którzy mieszkają w domu, jest taka, żebyśmy wszyscy zaczynali myśleć jednak o tym. Przypominam, że nasze zdrowie jest jednak w naszych rękach. Profilaktyka miażdżycy to profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, ale tak naprawdę też profilaktyka chorób onkologicznych i tak naprawdę jest to taki po prostu ogólnie rzecz ujmując zdrowy tryb życia. Ponieważ miażdżyca rozwija się podstępnie przez wiele lat, ale jest to podstawowy proces, który leży u podłoża chorób sercowo-naczyniowych. Często jakby nie czujemy tego problemu. Miażdżyca na początku nie boli, na początku nie boli. Potem już, tak jak powiedziałam, na przykład miażdżyca kończyn dolnych może być bardzo uciążliwa, prowadzić nie tylko do ostrego niedokrwienia, ale też często jest jakby przyczyną, no nie jakby, ale w ogóle jest przyczyną amputacji kończyn dolnych, czyli wielkiego kalectwa, ale prowadzi też do zawału serca. W tej chwili zawał serca, tak jakby wydaje się w populacji ogólnej, gdzieś tam przestał być groźny, bo mamy świetną kardiologię interwencyjną, no ale jest też jeszcze udar mózgu. Jest to nadal choroba, która prowadzi do kalectwa, realnego kalectwa i nigdy też nie wiemy do końca, w jakim stopniu nasz mózg będzie się poddawał rehabilitacji i jak będzie się regenerował. Zatem co jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy, przyspieszenia tej miażdżycy? To jest tak ogólnie, wszystkie te rzeczy wiemy, znamy i gdzieś tam one się przewijają w naszym życiu, ale bardzo często nie przykładamy do nich większego znaczenia. No więc nieprawidłowe żywienie. No i tutaj niestety ta kultura żywieniowa, łatwa dostępność mięsa spowodowało, że tych pokarmów pochodzenia zwierzęcego jest za dużo w naszym pożywieniu, czyli trochę musimy już się zaczynać wszyscy przestawiać. Tu nie chodzi o wegetarianizm, weganizm czy jakieś inne sposoby żywienia. Tak naprawdę chodzi o to, że tego tłuszczu zwierzęcego jest w naszym żywieniu za dużo, w związku z tym musimy myśleć, żebyśmy się nauczyli jeść inne rzeczy, które równie dobrze będą nas syciły i powodowały, że będziemy mieć odpowiednią energię do pracy. Czynnik modyfikowalny, palenie tytoniu. Tu tak naprawdę nie ma w ogóle żadnego argumentu za tym, żeby palić papierosy. Jest to uzależnienie i tak naprawdę oczywiście osoby palące zmagają się z tym problemem, w którymś momencie chcą rzucić. Uzależnienie, jak każde inne, wymaga tutaj dużej aktywności ze strony osoby uzależnionej. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo często osoby palące, szczególnie w domu, narażają na te szkodliwe skutki palenia, przyspieszenie miażdżycy, ale także ryzyko onkologiczne współtowarzyszy czy rodzinę, z którą mieszka. Bardzo często palacze niestety palą przy dzieciach, co jeszcze dodatkowo może zwiększać ryzyko rozwoju chorób płucnych u takich małych dzieci, zwiększać ryzyko infekcji. Także tutaj, jeśli chodzi o palenie papierosów, to tak naprawdę te obrazki, które są na paczkach, markach papierosów, do których palacze są już przyzwyczajeni. Ja często zadaję pytanie, którą paczkę pani z którym obrazkiem wybiera? No to oni w ogóle już po jakimś czasie nie rejestrują, że tam jest napisane rak płuc, że tam jest napisane miażdżyca, zawał serca, udar mózgu, amputacja kończyn. Czyli jakby staje się to dla palacza codziennością, a niestety wiemy, że palacze chorują częściej, chorują dłużej, chorują wcześniej. Zatem z punktu widzenia opieki medycznej też to jest dość istotne i tutaj niestety to już jest policzone, może nie w naszym kraju, ale w innych opiekach medycznych, że tak naprawdę fundusze, które spływają z akcyzy tak zwanej papierosowej, nie rekompensują pieniędzy, jakie musimy wydać na leczenie palaczy. Oczywiście problem palenia jest tak duży, jakby to uzależnienie, że często mamy pacjentów, którzy są po zawale serca, otrzymują tą informację, miesiąc, dwa nie palą, a potem zaczynają palić, prawda? Taki stent, który kosztuje, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy u osoby palącej, zatyka się po kilku miesiącach. Jaka jest efektywność tej procedury medycznej? Czyli tu gdzieś, w którymś momencie na pewno, jak opieka medyczna zacznie lepiej liczyć te pieniądze, to będzie też ten nacisk na to, że osoba, która otrzymuje zdrowie, otrzymuje jakąś procedurę, otrzymuje możliwość niebycia inwalidą, musi też zacząć dbać o siebie lepiej. Mała aktywność fizyczna. Przypominam, że osoby dorosłe powinny się ruszać 150 do 300 minut w tygodniu w trybie umiarkowanym. To jest aktywność taka, jaka powoduje, że zmniejszamy ryzyko sercowo-naczyniowe chorób, ryzyko onkologiczne, zmniejszamy ryzyko zwyrodnienia stawów, czyli wszystko w naszym organizmie działa lepiej, dłużej i sprawniej. 150 do 300 minut w tygodniu aktywności fizycznej umiarkowanej. Nie ma znaczenia, czy to jest aktywność na polu, w siłowni, na rowerze, na pływalni. Tryb ma być umiarkowany, czyli mamy czuć się po takiej aktywności zmęczeni. I też nie ma powiedziane, że to nie może być 30 minut dziennie, 40, półtorej godziny. Każdy wybiera to, co jest jakby dla niego najbardziej odpowiednie i związane z jego trybem pracy. Natomiast ta aktywność dotyczy wszystkich, czyli młodszych, w średnim wieku, ludzi pracujących za biurkiem, może najmniej aktywnych fizycznie pracujących budowlańców na budowie, ale oni potrzebują trochę też innej aktywności fizycznej. Przeciążenia fizyczne, które tam mają, może powodują, że oni właśnie powinni się relaksować na pływalni. Natomiast aktywność dotyczy także seniorów. I tutaj to nie jest tak, że wszyscy musimy być bardzo zmęczeni. Każdy dostosowuje tą aktywność do swoich możliwości. Róbmy spacer. Chodzenie jest jedną z, okazuje się, z najbardziej fizjologicznych aktywności, jakie możemy mieć. Jeśli dołożymy do tego te słynne kijki, to już jest naprawdę bardzo dobra aktywność. Musimy dobrze kontrolować ciśnienie tętnicze. Już widzę z perspektywy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że jest lepiej. Mamy też lepsze leki, mamy leki połączone, które ułatwiają wam kontrolę tego ciśnienia i rzeczywiście tutaj poprawa jest, aczkolwiek nadal ponad połowa Polaków chorujących na nadciśnienie nie ma dobrze kontrolowanego ciśnienia. My mamy w przychodni dostęp do holtera ciśnieniowego, więc wiecie, że jeśli mi się to nie podoba, czyli jeśli w przychodni okazuje się, że ciągle to ciśnienie jest za wysokie, to sobie to kontrolujemy i optymalizujemy terapię. Prawidłowy poziom cholesterolu. Przede wszystkim tutaj chodzi o ten cholesterol LDL. Tutaj normy są dostosowane trochę do chorób, jakie ewentualnie mamy. Natomiast chcemy, żeby optymalizować to w ogólnej populacji. Czy to będą leki, czy inne rzeczy, to zależy od współchorobowości. Podwyższone stężenie trójglicerydów, czyli tych takich kuleczek tłuszczowych, które są związane z nieprawidłową dietą, też niestety te kuleczki trójglicerydowe gdzieś tam w tej blaszce miażdżycowej się pojawiają. No i mamy cholesterol wreszcie dobry, czyli ten HDL ochronny. To łatwo sobie zapamiętać, H ochronny, chroni. I ten poziom tego cholesterolu musi być też odpowiedni. Palacze papierosów mają zwykle ten poziom cholesterolu za niski. Cukrzyca i stan przedcukrzycowy dramatycznie pogarsza przebieg miażdżycy, czyli pojawienie się nieprawidłowych cukrów to jakby od razu powoduje, że nasze ryzyko sercowo-naczyniowe wskakuje przynajmniej o jeden poziom wyżej. No i wreszcie nadwaga i otyłość. Już w tej chwili wiemy, że nawet BMI powyżej 25 może przyspieszać, czy może wpływać na rozwój miażdżycy. Dieta Polaków nadal odbiega od zasad zdrowego żywienia. Spożycie warzyw i owoców jest zbyt małe, natomiast zbyt duże jest spożycie czerwonego mięsa, zwłaszcza przetworzonego. Za dużo energii nasze organizmy czerpią z tłuszczów zwierzęcych, czyli tych nasyconych tłuszczy, izomerów trans, kwasów tłuszczowych. Zbyt duże spożycie cukru i fruktozy, no i soli. To jest to, co powoduje, że nasze ciśnienie jest wyższe, przez to przyspieszamy rozwój miażdżycy. W 2022 roku ponad 30% mężczyzn paliło papierosy. 22% kobiet pali papierosy. 62% mężczyzn i 45% kobiet ma nadwagę lub otyłość, czyli BMI powyżej 25. Czyli problem do tych nieprawidłowych parametrów dotyczy prawie połowy populacji dorosłej. Zasady zdrowego żywienia są uniwersalne. Mogą się nieco różnić w zależności od populacji, czy tam miejscowych zwyczajów żywieniowych. Niemniej jednak tutaj takie ogólne rzeczy, o których powiem, to są proste do spełnienia. Posiłki powinny być spożywane regularnie. Niestety u mężczyzn bardzo często i u kobiet też jemy ten największy posiłek bardzo późno. To nie jest dobre. Czyli trzeba to żywienie, ja wiem, że te tłumaczenia, argumenty, ale ja też jakby prowadzę tą aktywną taką profilaktykę żywieniową i wiele osób, jak sobie to przemyśli, to udaje się im tak zmienić to żywienie, żeby to było bardziej takie fizjologiczne i naturalne i żeby nie szkodziło aż tak naszemu organizmowi. Czyli te posiłki po prostu powinny być mniej więcej równe. 4-5 tych posiłków. Wtedy nie czujemy się też głodni, nie mamy takiej tendencji do przejadania się nagle na jeden posiłek. Warzywa i owoce powinny się znajdować przy każdym posiłku. Oczywiście tutaj trochę inaczej też mamy u pacjentów z cukrzycą, gdzie jednak chcemy, żeby tych owoców aż tak dużo nie było. Ważne miejsce w diecie stanowią produkty zbożowe. I tutaj jakby przesunięcie z tych słynnych naszych polskich ziemniaków w kierunku produktów pełnoziarnistych, które zawierają błonnik, lepiej jakby powodują, że nasz przewód pokarmowy pracuje lepiej, to powinno być przesunięcie tutaj w kierunku tych takich zwykłych węglowodanów. W profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych nabiał jak najbardziej, ale też preferujemy tutaj już raczej te odtłuszczone mleka czy jogurty. Mleko i przetwory są bogatym źródłem wapnia, pełnowartościowego białka, witaminy B2, B12 i magnezu. Także tutaj jak najbardziej ten nabiał może być. Jeśli chodzi o mięso, to tak naprawdę całe, czyli mówimy o mięsie, które jest w trakcie obiadu, o mięsie, które jest na śniadanie, na kolację i tak dalej, to jest maksymalnie 0,5 kg na tydzień. Czyli nie powinniśmy jeść więcej tego mięsa. Natomiast zaleca się spożycie ryb, nasion strączkowych, no i jaj. Jedno jajko dziennie, o jajku będzie osobna część w audycji, nie zwiększa stężenia cholesterolu LDL w osoczu. Ryby, szczególnie te tłuste, bardzo dobrze poprawiają ten optymalny kwas tłuszczowy omega-3. Kwasy tłuszczowe, te nasycone, które znajdują się w mięsie, w tłuszczach zwierzęcych, powinniśmy zastępować już tłuszczami pochodzenia roślinnego. Cukier, słodycze, ograniczone do minimum. One przede wszystkim zwiększają ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości, w efekcie prowadzą do rozwoju cukrzycy typu drugiego, podwyższają stężenie trójglicerydów w osoczu. Cukier i słodycze najlepiej w ogóle oduczyć się słodzić, natomiast próbujemy zastępować owocami i orzechami. Jeśli chodzi o solenie w Polsce, jest to jeden z głównych czynników zwiększających rozwój nadciśnienia tętniczego. Nie dosalamy potraw. Picie wody to jest około 2 litrów na dobę. No i w profilaktyce jest tutaj też wspomniany alkohol. Przyczynia się alkohol do marskości wątroby, do zapalenia trzustki, jest czynnikiem onkogennym, zwiększa ryzyko rozwoju raka przewodu pokarmowego, piersi, gruczołu krokowego i zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, hipertrygliceridemii. Zatem oczywiście alkohol ograniczamy do minimum. Czyli podstawowe takie zasady profilaktyce tutaj, które możemy zastosować w każdym domu, przedstawiłam tutaj pokrótce.
Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady. Woła mnie echo opuszczonych gór, dokąd dojdę najdalej w tej głuszy. Dzień mnie zabiera do wędrowczych ról, rozszalałym akordem niespokojnej duszy. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady. Ciepło i łoskot i huki, nagła cisza. Oczy otwieram, strofy trzymam w dłoni. Sznureczki świtu z wiatrem się kołyszą. W huśtawkach bezkresnych, jak miłość połoni. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady. Już prawie omdlony w półobjęciach nieba, gadam trzy po trzy pod altaną lasu. Nie mnie i ciebie, nas mi miła trzeba. W drodze od przełęczy i do kresu czasu. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą, samotną w Bieszczady. Jaka
tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą samotną w Bieszczady. Jaka tęsknota mi każe na do dnia iść tą gęstwą samotną w Bieszczady. Jak w niej szukać, gdy chwila ulotna i odnaleźć w bezdrożach twe ślady.
Czy da się cofnąć Miażdżycę? Oczywiście wiedza dotycząca Miażdżycy ciągle się zmienia. Ciągle są prowadzone nowe badania, sprawdzane są nowe leki. Także tutaj te poglądy ciągle są weryfikowane. Uważamy, że miażdżyca rozwija się nieregularnie. Czyli są momenty, kiedy na przykład się spinamy. Nasz styl życia jest super, fantastyczny. Zaczęliśmy się ruszać, poprawiliśmy swoje żywienie. To rzeczywiście wtedy ten postęp tych zmian miażdżycowych jest mniejszy. Natomiast jeśli sobie pofolgujemy te słodycze, ciastka, wszystko tam jest, prawda, te słodzone napoje, przestaliśmy się ruszać, zwiększy się obwód naszego pasa, wchodzimy w otyłość, czy już jesteśmy otyli, no to ten postęp miażdżycy jest zdecydowanie większy. Przypominam, że nieprawidłowe cukry to jest jeden z głównych czynników progresji szybkiej miażdżycy. Zatem to wszystko, o czym powiedziałam, modulować może przebieg tego schorzenia, który prowadzi do innych chorób. Natomiast nie jesteśmy w stanie przy pomocy tego cofnąć tych wszystkich zmian, które gdzieś tam się już w tych naczyniach tętniczych pojawiły. Oczywiście mamy do dyspozycji leki, które modulują przebieg i my wiemy, że jeśli u pacjenta po zawale serca obniżymy cholesterol do takiego i takiego, to ryzyko nawrotu będzie zdecydowanie mniejsze. Wspominałam tu już w audycji o tym cholesterolu dobrym, złym i czy w ogóle cholesterol jest potrzebny do funkcjonowania naszego organizmu. Cholesterol to jest związek chemiczny oczywiście, który między innymi buduje błony komórkowe. Jest prekursorem niektórych hormonów, przyczynia się też do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. I dlatego się mówi, że małe dzieci to masełko gdzieś tam mogą mieć, bo jednak, żeby się dobrze ten układ nerwowy, te wszystkie osłonki rozwijały, no to jakiś cholesterol możemy im dostarczyć. Natomiast zbyt duże stężenie niektórych tak zwanych złych frakcji cholesterolu, no przyczynia się do rozwoju miażdżycy. Z chemicznego punktu widzenia cholesterol to jest alkohol steroidowy, czyli jest to substancja, która syntetyzowana jest przede wszystkim w wątrobie. W mniejszym stopniu produkujemy ją w jelitach i skórze. Dostarczana jest także z pożywieniem i zatem pewien poziom cholesterolu, skoro go sami produkujemy, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ma liczne funkcje w organizmie, czyli jak powiedziałam, przede wszystkim jest budulcem błon komórkowych, jest prekursorem hormonów sterydowych, takich jak testosteron, estrogen, aldosteron, także witaminy D3, kwasów żółciowych, tworzy otoczki mielinowe, umożliwiające prawidłowe przewodzenie impulsów w komórkach nerwowych. Cholesterol przez regulację aktywności receptorów i enzymów wpływa na funkcjonowanie różnych szlaków metabolicznych. Natomiast zbyt duże stężenie LDL, czyli złego cholesterolu, przyczynia się do rozwoju miażdżycy i jej powikłań. W praktyce klinicznej oceniamy lipidogram, czyli mamy w tym lipidogramie totalny cholesterol TC, czyli całkowity, i jego frakcje. Cholesterol HDL, LDL i trójglicerydy. Stężenie cholesterolu LDL wylicza się z takiego specjalnego wzoru na podstawie stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji HDL. Obecnie jest, powiedzmy, z punktu widzenia oceny zaawansowania czy konieczności uzyskania jakiegoś poziomu cholesterolu, jest pewne zamieszanie, ponieważ my, oceniając ryzyko na przykład w cukrzycy, potrzebujemy cholesterol frakcji LDL i tak naprawdę potem w trakcie terapii statyną czy innym lekiem oceniamy sobie ogólny cholesterol i cholesterol LDL, żeby ocenić, czy osiągnęliśmy cel terapeutyczny. Natomiast do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego potrzebujemy cholesterolu, znowu teraz nie HDL. Także zwykle na początku jednak robimy cały lipidogram. Jeśli osiągniemy cel, to okresowo kontrolujemy tylko cholesterol LDL, żeby wiedzieć, czy nasz pacjent znajduje się w celu terapeutycznym. Czyli nie ma potrzeby co chwilę kontrolowania tego cholesterolu. Zwłaszcza jeśli pacjent jest już w konkretnym leczeniu, mamy konkretne schorzenia i wiemy, że on ma mieć taki, ma taki cel terapeutyczny i taki musimy osiągnąć. Obecnie zleca się dlatego też, aby na tym lipidogramie pokazywał się też ten, jakby ta frakcja nie HDL i to jakby w tej chwili uznaje się, że jeśli od całego cholesterolu odejmiemy ten dobry cholesterol, czyli te wszystkie tłuszcze, które zostaną, czyli to nie HDL jest jakby sprawcą miażdżycy, dlatego też brane to jest pod uwagę w tej karcie ryzyka SCORE, którą oceniamy, kwalifikując naszego pacjenta, czy jego ryzyko sercowo-naczyniowe jest duże, małe, średnie, umiarkowane. U osób zdrowych bez dolegliwości badanie lipidogramu i ocenę ryzyka robimy u mężczyzn powyżej 40 roku życia, u kobiet powyżej 50 roku życia. Natomiast przypominam, że w Polsce funkcjonuje program profilaktyki kardiologiczno-diabetologicznej, który prowadzimy od 35 roku życia co 5 lat oceniając i sprawdzając to ryzyko i kwalifikując sobie pacjenta, jeśli jest w grupie wysokiego ryzyka, no to ten cholesterol będziemy robić raz na rok czy 2 lata, prawda? W zależności od tego, w jakiej grupie się nam pacjent znajdzie. Natomiast jeśli jest to kobieta niepaląca, z dobrym poziomem ochronnym cholesterolu, jeśli ryzyko wyjdzie u niej na przykład 1 czy tam poniżej 1%, to tak naprawdę ten kontrolny cholesterol wystarczy wykonać za 5 lat. Zatem co to jest dobry cholesterol? To są te, w skrócie jest to HDL, czyli lipoproteiny, tłuszcze o dużej gęstości. Ta frakcja bierze udział w transporcie cholesterolu do wątroby z innych komórek. Większe stężenie cholesterolu HDL wydaje się działa ochronnie, zmniejszając ryzyko rozwoju miażdżycy. Ma działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przyjmujemy, że stężenie tej frakcji HDL powinno być większe niż 1 u mężczyzn i większe niż 1,3 u kobiet. Na zwiększenie tej frakcji cholesterolu w największym stopniu wpływają nie leki. Tutaj słabo sobie nasze leki radzą z poprawą tej frakcji, natomiast wpływ ma modyfikacja stylu życia, redukcja masy ciała i regularna aktywność fizyczna. Czyli tak naprawdę masa ciała i aktywność fizyczna to jest to coś, co będzie działać na naszą korzyść. Zły cholesterol, czyli ten LDL, jest to z kolei frakcja cholesterolu, która bierze udział w transporcie do komórek organizmu, w tym do naczyń i przyczynia się do powstawania blaszek miażdżycowych, rozwoju miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu. W przypadku rodzinnej hipercholesterolemii, czyli choroby genetycznej, w której obserwuje się bardzo duże stężenie tego złego cholesterolu, rozwój miażdżycy może już wystąpić we wczesnym dzieciństwie. Zły cholesterol to główny cel, w jaki celują nasze leki, czyli głównie statyny. Stężenie cholesterolu LDL w surowicy zmniejszają statyny, ezetymib, inhibitory PCSK9, które w tej chwili wchodzą do kardiologii już takim, można powiedzieć, szerokim torem. Także i tutaj te leki nasze, jeśli szczególnie statyny i ezetymib stosowane w takiej ogólnej medycynie, jeśli są stosowane, to naprawdę bardzo dobrze rodzą sobie z cholesterolem. Oczywiście nie mówimy tu o tych hipercholesterolemiach rodzinnych, genetycznie warunkowanych, gdzie ta kontrola może być zdecydowanie gorsza. W celu oszacowania ryzyka sercowo-naczyniowego, podejmowania decyzji terapeutycznej, sprawdzamy sobie tych stosunek cholesterolu LDL, HDL, trójglicerydów. Określamy to w specjalnych tablicach SCORE. U kobiet, jeśli chodzi o kobiety, to chcemy, aby, przypominam, HDL był powyżej 1,3, u mężczyzn powyżej 1. Zły cholesterol, natomiast tak naprawdę jeśli ustalamy tutaj tę normę trochę indywidualnie i ona już zależy od chorób, które dana osoba ma. Jeśli mamy osobę zdrową, u której mówimy, że to ryzyko sercowo-naczyniowe jest małe, to ten LDL chcemy, żeby był poniżej 3. Czyli tak naprawdę ogólnie w populacji chcemy, żeby poziom był poniżej 3 milimoli. U osób na przykład, które już przeszły zawał serca, udar mózgu, chcemy, żeby ten cholesterol LDL był poniżej 1, czyli widzimy, że tutaj musimy wtedy dobrać sobie odpowiednią moc leków, żeby osiągnąć ten cel terapeutyczny. Czynniki ryzyka, które podlegają modyfikacji, to jest nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu, mała aktywność fizyczna, podwyższone ciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu LDL, zwiększone stężenie trójglicerydów, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca, nadwaga i otyłość. Wiek. Mężczyźni powyżej 45 roku życia, kobiety powyżej 55 roku życia. No i większe ryzyko sercowo-naczyniowe mamy zdecydowanie tutaj u mężczyzn. U kobiet to ryzyko dopiero wzrasta po menopauzie. Na zakończenie przypominam, że rozpoczynamy szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy dla naszych pacjentów SMS, droga mailowa, osobiście. Szczepienie przeciw grypie dostępne dla całej populacji od 6 miesiąca życia, recepta. Szczepionka przeciw pneumokokom dostępna także dla wszystkich, dla całej populacji. Refundacja powyżej 65 roku życia, ale dotyczy tylko osób z pewnymi schorzeniami. No i wreszcie pojawiła się już, dostępna jest szczepionka przeciw krztuścowi, więc można się już szczepić według tego schematu. Przypominam, że 8 grudnia zapraszamy do przychodni, to jest niedziela, na naszą świąteczną, mikołajową akcję krwiodawstwa. Oczywiście akcja odbędzie się w przychodni w Krzczonowie, ale będzie to realizować nasz rejonowy punkt krwiodawstwa z Myślenic. Także no, liczymy na takie mikołajowe wsparcie tutaj osób chorych, które przebywają w szpitalach, no i potrzebują tego przetoczenia. Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie. Za dużo ludzi, za dużo już mam, nie wiem, gdzie widzę się za 10 lat i czy będę. Wolałbym, żeby zatrzymał się czas, zdejmuję zegar i wyciągam baterię.
Ale ty jesteś obok mnie, robi się jaśniej.
Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają nas. Bo chcę być twoją burzą. Chcę być swoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć i coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają, pękają w nas. Mam takie dni, że nie umiem tu być. Co chwila patrzę dookoła nerwowo.
Wiem, że naprawdę nie stanie się nic, a jednak czuję, że coś wisi nad głową.
Czemu horyzont nadal ani drgnie? Ty jesteś 300 kilometrów stąd. Czemu choć wiem, że jest wszystko okej, czuję, że samym byciem popełniam błąd.
Ale gdy jesteś obok mnie, robi się jaśniej.
Robi mi się lżej, bo chcę być twoją burzą.
Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć, coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać. Ściany pękają. Chcę być twoim małym trzęsieniem ziemi. Chcę, żeby było trudno. Chcę się o ciebie potknąć, coś zmienić. Słońce wstaje, a ja jeszcze nie chcę spać.